Miejski punkt widzenia. Zielona Góra i jej życie. Perspektywy rozwoju i codzienne sprawy. W każdy poniedziałek. Miejski punkt widzenia. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Państwu bardzo serdecznie, a będziemy dzisiaj rozmawiać o Europie. Wczoraj, 9 maja, przypadał Dzień Europy. Z racji, że był to weekend, będziemy komentować dziś sprawy związane z Europą, z Unią Europejską, tym, co było, tym, co będzie, tym, co jest obecnie. Myślę, że temat jakże aktualny w kontekście rozmów o funduszu odbudowy, o zaciąganiu wspólnych długów. A skoro tak, to moimi Państwa gośćmi są radni przedstawiciele również partii rządzącej, opozycyjnej w osobach Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta i Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Marcin Pabierowski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Czy się słyszymy? Halo? Dzień dobry. Na razie pana Marcina jeszcze nie ma z nami. Będziemy próbować się do niego dodzwonić. Temat związany właśnie... O, już chyba słyszymy się. Halo, panie Marcinie, czy się słyszymy?
Witam, panie redaktorze, słyszę pana.
Dzień dobry, kłaniamy się serdecznie. Problemy techniczne, natury zdalnej, tradycyjnie. Miejmy nadzieję, że już wspólne działania także i Unii Europejskiej doprowadzą do tego, że będziemy mogli z pandemii wyjść zarówno w kontekście zdrowotnym, jak i w kontekście gospodarczym, bo wiele ostatnio także się mówi o tym, że pandemia koronawirusa wpływa na to, co dzieje się w Unii Europejskiej. Ja z panami dzisiaj chciałem porozmawiać trochę o tym właśnie, jak nasze członkostwo w Unii Europejskiej, bo sam Dzień Europy to chyba też nie tylko jest związany z właśnie Unią Europejską, ale z całą Europą. Natomiast ja chciałbym porozmawiać właśnie o wpływie tego, co dzieje się naszego też przystąpienia do Unii Europejskiej. Maj jest takim czasem przypominania tej daty. Wpływa także na to, co dzieje się w Zielonej Górze i na miasto. Panowie też długie kadencje w Radzie Miasta, w związku z tym zapytam najpierw Piotra Barczaka, który już nie wiem, czy pamięta wstępowanie do Unii Europejskiej. Chyba już pan był wtedy. Na pewno pan był wtedy w Radzie Miasta. Jak przez ten czas, przez ten okres zmienia się Zielona Góra?
Tak, to była już moja druga kadencja, bo radnym jestem od 98 roku, więc miałem okazję rzeczywiście jakby patrzeć na tą transformację także i dzięki środkom Unii Europejskiej, wpływającym także i nasze miasto, ale teren, region także. Natomiast myślę, że warto też przypominać sobie sens istnienia i po co została powołana tak naprawdę Unia Europejska. Unia Europejska została powołana jako wspólnota państw z dużą samodzielnością funkcjonowania tych państw. Natomiast głównie było to w obszarze gospodarczym, chęć rozwijania, poszerzania wspólnej współpracy. I to był ten cel. I także później, kiedy dochodziły poszczególne państwa, także i Polska do tej Unii Europejskiej, ten obszar gospodarczy, myślę, że on jest istotny i ważny, chociaż w wielu obszarach można się zastanawiać, czy słuszny. Ja zawsze tu przy tych sytuacjach cytuję kwestię ślimaków we Francji jako ryb, czy też marchewki jako owoca. No ale to są oczywiście pewne, nazwijmy to, z naszego zielonogórskiego podwórka chyba mniej szczegółowe rzeczy. Natomiast rzeczą chyba istotną to jest to, że rzeczywiście środki finansowe, także pozyskane właśnie tych wspólnotowych środków unijnych, dosyć mocno pomogły w przyspieszeniu rozwoju naszego państwa. Także i w mieście wiele inwestycji z tych właśnie pozyskanych dodatkowo środków. Więc wiele rzeczy bardzo pozytywnych tutaj się wydarzyło. Natomiast przy tej okazji trzeba też mieć świadomość, bo trzeba patrzeć z dwóch stron, że w ostatnim czasie niestety Unia Europejska staje się taką, przynajmniej urzędnicy, wielu urzędników tej Unii Europejskiej, niestety chce zawęzić czy nawet zawłaszczyć wiele państw do tego, żeby Unia Europejska stała się jednym wielkim państwem. I w związku z tym wpływa na wiele obszarów, które dotychczas i przy powstaniu Unii Europejskiej były zagwarantowane tylko dla tych państw. I myślę, że to już jest zbyt daleko idące obszary. Mam na myśli oczywiście kwestię światopoglądową, oczywiście kwestię decyzyjności w wielu obszarach także i społecznych danego państwa. Różnimy się nie tylko obszarowo, ale i kulturowo i te różnice przy poszanowaniu właśnie tych różnic powinniśmy oczywiście wspólnie działać na rzecz dobra gospodarczego. Natomiast ja jestem jednak zwolennikiem, żeby tą część swobód własnych państw pozostawiać.
No właśnie, za chwilę może wrócimy do tych różnic. Ja chciałem jeszcze zapytać panów Marcin Pabierowski, jak pan postrzega, no i tu pytanie, czy jest więcej plusów czy minusów naszego wstąpienia do Unii Europejskiej, ale z punktu widzenia takiego bardzo lokalnego, czy zielonogórzanie, będąc bardzo blisko zresztą granicy polsko-niemieckiej, mocno odczuwają ten, no to przynależność do Unii Europejskiej. I sondaże chyba cały czas jednak wskazują, że Polacy niekoniecznie przychylni są wszelkim pomysłom występowania z Unii Europejskiej.
No, tutaj na pewno też, panie redaktorze, jeszcze mogę zwrócić uwagę na ten 9 maja, bo to był Dzień Europy i faktycznie to była data historyczna. To było to podpisanie przez tak zwanych obrano nową politykę dla Unii Europejskiej i to było coś wyjątkowego po II wojnie światowej. To uznano, że połączenie właśnie tych interesów gospodarczych, ono się przychyli do podniesienia istoty życiowej społeczeństwa, stanowić będzie krok w kierunku zjednoczonej Europy, deklaracja Schumana. I to było coś wyjątkowego.
No ale też uniemożliwiałaby taka deklaracja polityczna czy współpraca polityczna wybuch nowej wojny, o czym też tutaj trzeba chyba powiedzieć.
To znaczy, chciałbym się tylko na tym skupić, bo to warto też mówić, czym była ta Unia. Też miałem przyjemność być na to zaproszenie europosła Rosetiego w Brukseli, być zobaczyć to wszystko, jak to się tworzyło, te dokumenty, te wystawy. I to jest coś wyjątkowego, coś, co scaliło Europę, co nadało jej nowego kontekstu odpowiedzialności, co się przyczyniło właśnie do powstania Unii Europejskiej i te cele Unii Europejskiej są podstawowe i znane były przez nas Polaków, do których dążyliśmy. To było przecież wspieranie pokoju, to jest wartość Unii Europejskiej. Gwarantowanie wolności, bezpieczeństwa, sprawiedliwości, przestrzeni granic zewnętrznych, promowanie zrównoważonego rozwoju, zwalczanie wykluczenia społecznego, dyskryminacji, wspieranie postępu naukowo-technicznego. To więc to wszystko wpisuje się w szerokie cele Unii Europejskiej, które są celami ważnymi, które pozwoliły nam rozwijać się. Unia ma też swoje wartości, nasze wartości, bo jesteśmy Europejczykami, które są podstawą i nic nas tutaj nie zaskakuje, bo celami nie tylko była gospodarka, ale też godność człowieka, wolność, demokracja, równość, praworządność. To wszystko kształtowało i kształtuje Unię Europejską, prawa człowieka. I tutaj dzisiaj odnoszę wrażenie, i to wszyscy widzimy, że wracając do sytuacji politycznej, te rzeczy nie są respektowane. Tu jest jakaś krytyka Unii Europejskiej przez rząd, jest dość mocno eksponowana, jeśli chodzi o praworządność i demokrację. Więc Unia Europejska jest organizmem spójnym, daje nam możliwość rozwoju. Tu też mówimy o kwestiach finansowych, to co pan redaktor mówił, czyli regionie i mieście. Pamiętajmy o tym, że przecież województwo lubuskie w tamtej perspektywie, to było 2014-2020, otrzymało 906 milionów euro. To jest duży zastrzyk finansowy, ale to jest zastrzyk rozwojowy. I dzięki temu...
Tu panu wejdę w słowo, bo chciałem porozmawiać z panami właśnie o tym lokalnym wpływie na lokalną politykę, na lokalną gospodarkę. Czy my możemy mówić po tych 17 latach w Unii Europejskiej, że te środki, które zostały przyznane Polsce, przeznaczone na Polskę, z jednej strony nie były takim po prostu fajerwerkiem, który został wydany na fontanny, na ładniejsze drogi czy mosty, prawda, ale też został spożytkowany inwestycyjnie, czyli czy my, dostając swego rodzaju środki, potrafiliśmy je wykorzystać i nie zmarnotrawić, ciesząc się ładnymi budynkami, ale niekoniecznie mieć środki na przykład na ich utrzymanie. Marcin Papierowski, jeszcze proszę do ukończenia.
No tak, tutaj mamy tak, no, żeby tutaj technicznie o tym mówić. To były jasne i precyzyjne kryteria wydatkowania tych środków. Oczywiście one muszą być spójne ze strategiami rozwoju poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, województw i miast. Te cele są zapisywane w strategiach lokalnych, ale dzięki tym środkom europejskim dogoniliśmy i doganiamy Europę. Przecież najpierw mieliśmy ogromne problemy, jeśli chodzi o rozwój transportu, na budowę dróg. To były pierwsze sprawy, na których przy pierwszych rozdziałach funduszy europejskich Polska się koncentrowała. Ta dostępność komunikacyjna, zwiększenie konkurencyjności transportowej, co pozwoliło nam otworzyć się na Europę. Później pojawiły się cele kolejne, czyli ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, kanalizacje. No mówię, tych rzeczy podstawowych, takich, dzięki którym mogliśmy konkurować komunikacyjnie, ekologicznie z Europą, należało te cele zrealizować i odbudować. Środki europejskie to też takie, których tak naprawdę nie widzimy na co dzień. Są to wielkie programy edukacyjne, wsparcia szkół, wsparcia i wykluczeń, wychodzenie z bezrobocia. To więc przyjmujemy takie rzeczy wiele na Wielkiej Rady Miasta i uważam, że te środki są wykorzystywane dobrze. Mamy przecież strategię rozwoju województwa, mamy cele horyzontalne. To wszystko napędza jednostki i ośrodki regionalne, takie jak miasto. To więc myślę, że zawsze można znaleźć jakieś tam błędy czy nie niedoskonałości. Ja tutaj widzę w Zielonej Górze jeden podstawowy przed kolejną perspektywą środków europejskich, czyli brak strategii rozwoju miasta Zielona Góra na 2030 rok. Tego nie mamy jasnego dokumentu, celów horyzontalnych, na co będziemy te środki europejskie pożytkować. I tutaj jest moim...
Bo to już są środki, które mogą się nie powtórzyć z racji
tak,
na
tak, oczywiście, dlatego każde euro powinniśmy oglądać z dwóch stron i tutaj miasto powinno wykonać strategię rozwoju miasta Zielona Góra na 2030, żeby te środki pożytkować. To jest ważna. To, co ważne w środkach europejskich, to jest ustawy wdrożeniowe. To teraz była debata w Sejmie, jak środki będą wykorzystywane, jakie będą kryteria podziału tych środków, jakie będą komitety monitorujące, sprawa konsultacji wydawania tych środków europejskich. No i tutaj to się odbiło w szerokim echem w Sejmie i tutaj jako Platforma Obywatelska wykazaliśmy wielkie zaniepokojenie, bo tej ustawy wdrożeniowej na nową perspektywę środków europejskich rząd jeszcze nie przedstawił, nie przygotował, nie skonsultował. I to jest za problem. No, środki europejskie to jest organizm powiązany, wiele programów i wiele wypracowanych, konsultowanych strategii. Dobrze skonsultowane strategie pozwalają te środki wykorzystywać optymalnie i na to należy zwrócić uwagę.
Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta, patrząc na to, co przed nami, o czym wspomniał przed chwilą pan Marcin Papierowski, patrzy z optymizmem na przygotowania rządu do tego funduszu odbudowy. Mamy za niedługi czas uzyskać także informacje, jak będzie się kształtował ten nowy ład, który ma zaprezentować premier. No i to te dokumenty, te informacje ściśle będą związane z pieniędzmi, które mają się pojawić w Funduszu Odbudowy, a który mechanizm Unii Europejskiej, czy nowe jak gdyby jego założenia, ponieważ to chyba będzie pierwszy taki moment, kiedy na przykład, czy kiedy cała Unia Europejska się po prostu wspólnie zadłuży, to patrzy pan na te kroki i na te pomysły z pewną nadzieją, czy z też obawą, bo w samym nawet obozie Zjednoczonej Prawicy nie wszyscy chyba patrzą z optymizmem, mówię o koalicjantach Prawa i Sprawiedliwości, na te rozwiązania.
Tak, no ja w pewien sposób też rozumiem pewne różnego rodzaju zagrożenia, to trzeba zawsze nad tym czuwać. Podobnie jeżeli ktoś zaciąga kredyt na przykład na działalność gospodarczą czy na budowę domu, to znaczy musi sprawdzić, czy ma zdolność, czy jest w stanie potem to spłacić. I kiedy jest w stanie to spłacić, kiedy firma rozwija się, to nie dość, że nie tylko, że spłaca ten kredyt, ale daje też pracę innym, wyższe dochody dla swojej rodziny, następuje, krótko mówiąc, rozwój. I podobnie myślę jest z tymi środkami tutaj, to znaczy nawet jeżeli one są kredytowane, to potem ważne jest, jak one przynoszą ponowny dochód, czyli złotówkę, nazwijmy do złotówki, w tej sytuacji euro do euro. Ja myślę, że tutaj akurat obaw nie mam, bo ten rząd pokazał, że kiedy nawet Platforma i poprzedni minister Rostowski, doskonale wszyscy pamiętamy tą wypowiedź, że pieniędzy nie ma i nie będzie na programy Prawa i Sprawiedliwości i bez środków unijnych ten rząd zapewnił, że te pieniądze są, zapewnił bardzo duży rozwój gospodarczy, więc tym bardziej przy dodatkowych środkach zewnętrznych w tej sytuacji Unii Europejskiej, w moim przekonaniu tutaj akurat one bardzo dobrze przysłużą dla Polski. I pan Marcin Pabierowski powiedział, że dlatego Platforma wskazywała i tak delikatnie przeszedł do tego tematu. Nie, wy byliście kompletnie przeciwni temu, chociaż wszędzie mówicie, że te środki są potrzebne i ważne i bardzo znaczące, że środki unijne są ważne dla rozwoju. A wy byliście przeciwko temu. Znaczy, może nie cała Platforma, bo tu jest ciekawostka. Ja z wieloma członkami Platformy Obywatelskiej rozmawiałem w tym czasie i mówili, co ten nasz przewodniczący Budka, mówię o członkach Platformy, wyprawia. My uważamy, że trzeba te środki zaakceptować. Do naszych regionów są potrzebne te pieniądze. No jakbyśmy zapytali w tej chwili, czy w Lubuskim nie potrzeba tych pieniędzy, to chyba nawet urzędnicy Platformy niejednokrotnie potwierdzali, że są potrzebne te środki. Bo co? To dotychczas były źle one wydawane? No przecież to z kolei Platforma w województwie lubuskim ciągle zarządza tymi środkami unijnymi. Więc zapętlili się i dalej się zapętlają tylko dlatego, żeby dopiec PiS-owi. I teraz wracając do meritum. Moim zdaniem niezależnie tak naprawdę, jakie ugrupowanie rządzi akurat w danym momencie w kraju czy w samorządzie, wszystko zależy od człowieka, od jego rozsądku, ludzi właściwie, nie jednego, ale wielu ludzi, w jaki sposób będą wydawać, czy uczciwie, czy nieuczciwie. I to jest rzecz najważniejsza. W Zielonej Górze środki były już unijne, przedakcesyjne, przecież już przyznawane, na choćby inwestycje, które pewnie trudno zobaczyć, ale są tak zwane w ziemi bezpośrednio, czyli kwestie kanalizacji, remontów. Kiedy pani Bożena Ronowicz jeszcze była prezydentem, już wówczas ponad 100 milionów wodociągi zielonogórskie na modernizację sieci wodociągowych mogły wydać. Ale także i później, przecież tych inwestycji było całe mnóstwo. No wystarczy spojrzeć na CRS, który mamy, także przecież przy wsparciu środków unijnych. I teraz pytanie, czy to jest fajerwerk, czy to jest rozwój? Pewnie jedno i drugie, ale moim zdaniem absolutnie konieczne, potrzebne i dzisiaj chyba nie wyobrażamy sobie bez basenu i hali sportowej Zielonej Góry. Dalej idąc do bliższych rzeczy, to proszę zobaczyć na właśnie transport miejski, czyli autobusy. Jeżeli mówimy o autobusach elektrycznych, ktoś powie znowu, że to fajerwerk, a dzisiaj mówimy, że to rzeczywiście bardzo prorozwojowe rozwiązanie, tak? I ja myślę, że tutaj kwestia jest tak naprawdę rozsądku, patrzenia na przyszłość, uczciwości tych, którzy te środki wydają, bo niestety rzeczywiście w drugą stronę zdarzają się także i wydatki niekoniecznie trafione, niekoniecznie należycie wydane, ale od tego to już jest kontrola. I nadzór nad wydatkami tych.
To na koniec zapytam panów, w takim razie ta perspektywa, która przed nami, to zadłużenie, te pieniądze, które teraz tak głośno o nich się mówi, 770 miliardów dla województwa lubuskiego, to oczywiście będzie nawet nie proporcjonalnie na 16, tylko jeszcze mniej pewnie z racji na ilość ludności żyjących w naszym województwie i jego wielkość. To jakie najpilniejsze potrzeby, najważniejsze w tej strategii panowie by ujęli, Marcin Pabierowski, w tej strategii, której, jak pan Marcin powiedział, jeszcze nie mamy?
Jeszcze warto sprostować wypowiedź tutaj kolegi radnego Piotra Barczaka. CRS właśnie powstał przy rządach jeszcze Platformy Obywatelskiej. Tutaj było dofinansowanie i z województwa, i z ministerstwa. Tu duże działania polityczne.
Ale nie trzeba sprostowywać. Ja tego nie mówiłem, że tak nie było.
Tego obiektu. I ja też chciałem jedno podkreślić, że mieszkańcy właśnie widzieli te wszystkie inwestycje, o których mówimy, czyli te autobusy elektryczne, rewitalizację parków, tak, kanalizację. To wszystko się odbywało w zakresie programów realizowanych 14-20. I tam właśnie była ta ustawa wdrożeniowa. czyli ustawa wdrożeniowa, która wprowadzała mechanizmy koordynacji realizacji projektów operacyjnych, czyli pieniędzy europejskich. Dlaczego te cele właśnie były zrealizowane i te pieniądze europejskie widać w mieście i widać w województwie lubuskim? Bo była strategia rozwoju województwa, strategia rozwoju miasta oraz ustawa wdrożeniowa. I dzisiaj właśnie Platforma w Sejmie zwróciła na to uwagę, że PiS tylko amblok przegłosował, bierzemy pieniądze i kredyty i nie ma jasnych wytycznych tej ustawy wdrożeniowej. Na to właśnie zwracała uwagę Platforma Obywatelska, stąd nas głos wstrzymujący, bo rząd powinien tą ustawę przygotować. Już dzisiaj Gazeta Wyborcza pisała na przykład, że pieniądze z nowej perspektywy unijnej, które były wskazane dla przedsiębiorców prywatnych, już mogą z nich korzystać spółki Skarbu Państwa, potężne molochy. I to jest zaburzenie właśnie tego finansowania, bo nie ma tej ustawy wdrożeniowej. Wiele społecznych organizacji, Związek Miast Polskich przedstawiały argumenty i wnioski o zmiany, o ujęcie tego w ustawie wdrożeniowej. I na to rząd nie poczekał. Przyjął tutaj, spędzając pułapkę SLD, które się do tego przyczyniło, czyli Lewice, przegłosowali coś w zasadzie bez wytycznych, jasnych, czytelnych ustawy wdrożeniowej i te pieniądze, wtedy będzie problem z ich jasnym, dobrym wykorzystaniem. Dlatego myśmy...
One są jasne i też sprecyzowane przez Unię, ale panie Marcinie, bo czas naszej audycji dobiega końca. Co powinno się znaleźć w tych przyszłych inwestycjach, które będziemy finansować ze środków wspólnych Unii Europejskiej?
No tutaj na pewno należy postawić na innowacje, tak, czyli rozwój wysokich technologii, tak, należy postawić na ochronę środowiska, tak, czyli na wszystko, co ma wpływ na energię odnawialną. Należy odstąpić dzisiaj z fatalnych ustaw, które przyjął rząd, jeśli chodzi o ustawy odległościowe, jeśli budowę wiatraków. Dzisiaj rząd chce iść wielkie farmy na morzu, nie w energię prosumencką, nie w rozwój małych, lokalnych działalności gospodarczych. Zatem myślę, że na to powinno być ustawione. Ważne jest to, żeby miasto Zielona Góra przygotowało strategii rozwoju miasta do 2030 roku, żeby wyeksponować te cele rozwojowe dla miasta Zielona Góra. Czy my dążymy do miasta, które ma mieć 200 tysięcy, co z zagospodarowaniem terenów przy rzece, czy mamy rozwijać lotnisko, w jakim zakresie. Natomiast to wszystko musi być wpisane, to musi być rozwojowe i tego dzisiaj w mieście brakuje. Dlatego tu na pewno te cele horyzontalne to są innowacje, czyli nowe technologie, ochrona środowiska, wsparcie firm po kryzysie covidowym oraz ochrona zdrowia, tak? Tutaj na szczęście.
I Piotr Barczak, co według pana w Zielonej Górze powinno się zmienić, powstać z tych środków?
Panie redaktorze, to dużo zależy od tego właśnie, jakie będą te środki i tak naprawdę w jakie obszary.
Trochę dzielimy skórę na niedźwiedziu, bo jeszcze nie wszystkie właśnie państwa ratyfikowały oczywiście.
To chcę powiedzieć, że przede wszystkim tak naprawdę trudno jest określić jakby zakres i perspektywę, bo wyzwań dla miasta Zielona Góra jest tak naprawdę jeszcze wiele. Na pewno i tu zacznę od końca, już nie chcę wchodzić w polemikę i wypowiedzi pana Marcina, bo jest, kiedy mówi, że się wstrzymali, bo mieli problemy z akceptowaniem
rzeczy.
Marcin, pozwól, że dokończę. Dobrze, a jednocześnie mówicie, że Lewica, która poparła to zdrajcy, to znaczy, że tak naprawdę wam już całkiem ten rozsądek między gospodarką a zacietrzewieniem politycznym zasłania kompletnie oczy i nie pozwala myśleć do przodu. I to jest wasz problem tak naprawdę, wasz kryzys w tej chwili. Ale to jest wasz problem. Natomiast wracając do miasta Zielona Góra, no niestety to na nas trochę tak ciąży właśnie to zacietrzewienie, bo wiele rzeczy jest. Choćby kwestia, zaczynając od końca, rzeczywiście służby zdrowia i nowego szpitala. Ja uważam, że to jest absolutnie ważna rzecz i nowy obiekt szpitalny dla Zielonej Góry w perspektywie wielu lat jest koniecznie potrzebny. Ja o tym od dawna mówiłem i tak naprawdę tutaj też za tym będę zabiegał. Na pewno konieczność kolejnych dróg i tu jakby to są środki, które powinny dalej w inwestycję drogową absolutnie iść. W kwestii dziedzin gospodarczych to oczywiście tutaj mamy dosyć dużo tych perspektyw, natomiast dlatego między innymi my jako miasto przystąpiliśmy do przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego, bo od tego wszystko jest, tak naprawdę się zaczyna, to znaczy na którym terenie chcemy dalej rozwijać strefę, w którym miejscu ma być zabudowa wysoka, wielorodzinna, a gdzie z kolei ma być jednorodzinna, potem idąc, gdzie ma być strefa przemysłowa. Za tym idą kwestie placówek oświatowych, czyli tak naprawdę te rzeczy, te środki unijne mogą bardzo pomóc rozwojowo dla miasta Zielona Góra, ale niestety, jeżeli będziemy tak zacietrzewieni jak Platforma w tej chwili, atakując wszelkie pomysły, często nawet w mieście Zielona Góra, to niestety ja tutaj się mocno tego obawiam. Bo jeżeli spojrzymy dla przykładu, żeby nie być gołosłowym,
musimy
jedną rzecz,
do kwestia
dobrze, to tylko dla przykładu dam, że te moje obawy są słuszne. Ścieżka rowerowa między Zieloną Górą a do Nowej Soli, ciągnąca na wysokości Otynia. Myślę, że to są na przykład drobne środki w porównaniu do wysokości wszystkich pieniędzy, a ze środków unijnych naprawdę na rozwój miasta, polepszenie drogowe i bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko Zielonej Góry, ale tu wszystkich okolic jest ważne i jest potrzebne.
Musimy postawić kropkę. Polityki nie uniknęliśmy trochę w naszej audycji, ale myślę, że jej perspektywy też są szerokie, nie na jedną audycję. Pewnie tutaj będziemy o tym jeszcze rozmawiać w programie Miejskie Sprawy, zwłaszcza gdzie naszych panów radnych gościmy systematycznie. Bardzo dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gośćmi byli dzisiaj Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i kłaniam się tego pięknego, słonecznego dnia. Pozdrawiam.
I Marcin Pabierowski, Klub Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego i zdrowia życzę. Dziękuję.
Łukasz Brodzik, do usłyszenia.
Miejski punkt widzenia. W każdy poniedziałek o 12.30. Słuchaj i oglądaj na www.rzgpl i Facebooku.